Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, jak funkcjonuje taki projekt, który realizowaliście w ostatnich miesiącach, e-zwolnienia? Było dużo paniki, było dużo dyskusji, a teraz jest cisza, to znaczy, że jest dobrze?
Tak, i co więcej, są liczby, które to jednoznacznie potwierdzają. Mamy 99,7% zwolnień wystawionych elektronicznie. Mamy już wystawionych kilkanaście milionów takich elektronicznych zwolnień. Oczywiście z naszego punktu widzenia najlepiej by było, gdyby tych absencji było jak najmniej. Natomiast jeżeli chodzi o system, o tę stronę informatyczną, organizacyjną, wszystko działa bardzo dobrze.
Ale panie ministrze, bo jest takie pytanie fundamentalne. Czy to jest trochę sztuka dla sztuki? Czy tak naprawdę realnie czy resort zdrowia, czy ZUS korzystają z danych przesyłanych elektronicznie? Czy to coś usprawnia w systemie? Łatwiej jest kontrolować, łatwiej wyłapywać te przypadki nieuzasadnionych zwolnień? Czy na razie to jest tylko kwestia metody przesyłania zwolnienia?
Korzyści są na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim to jest po prostu wygoda. I to jest wygodniejsze i dla lekarza,
nie
dla
pacjenta. Nie jeździmy z papierkami?
Dokładnie. Po drugie, to są wymierne oszczędności finansowe i myśmy tu przyjęli taki model, że obliczyliśmy, ile zaoszczędził ZUS dzięki wprowadzeniu właśnie tych zwolnień elektronicznych.
To są poważne kwoty?
To są kwoty, to jest ponad 20 milionów złotych w tym roku i te kwoty, te środki przeznaczamy na to, żeby zainwestować je w wyposażenie w sprzęt informatyczny gabinetów lekarskich. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że z tych oszczędności, które zostały poczynione właśnie na tych czynnościach biurokratycznych, finansujemy rozwój informatyzacji ochrony zdrowia.
A panie ministrze, bo bardzo często jak się czyta różne raporty dotyczące finansowania służby zdrowia, pojawiają się takie sugestie, że taka ogromna sfera potencjalnych nieprawidłowości to jest sfera gospodarki lekami. A jednocześnie od wielu lat mówimy o e-receptach. Jak wygląda program wdrażania e-recept i co tak naprawdę zmieni się dla zwykłego obywatela, kiedy te e-recepty wejdą w życie?
Właśnie na temat e-recept rozmawiamy podczas cyklu 16 spotkań, które odbywają się w każdym województwie. Dzisiaj takie spotkanie z lekarzami, z organizatorami ochrony zdrowia na Pomorzu odbyło się właśnie w Gdańsku. I podczas tego spotkania mówimy o tym, jak przygotować się na to wdrożenie e-recepty, które nastąpi właśnie z początkiem przyszłego roku. Już dzisiaj e-receptę można zrealizować w każdej aptece. Co więcej, mamy też za sobą ponad 1,5 miliona wystawionych e-recept już przez lekarzy pracujących w swoich gabinetach. Prawie 700 gabinetów takie e-recepty już wystawia, ponad 4200 lekarzy, czyli widzimy, że ten projekt wyszedł z tej fazy takiej pilotażu już do konkretnego wdrożenia, które właśnie mamy zamiar z 1 stycznia
sfinalizować. Panie ministrze, jak to wygląda w praktyce? Czy po prostu pacjent idzie do określonej apteki, czy ta e-recepta ma formę zapisu na specjalnej karcie elektronicznej? Co to znaczy, że dostałem e-receptę?
E-recepta w momencie wystawienia jest zapisywana w systemie i teraz od momentu, w którym ona zostaje zapisana, jest dostępna do odczytania w każdej z ponad 14 tysięcy aptek i punktów aptecznych w Polsce. Żeby zrealizować receptę, możemy posłużyć się dwiema podstawowymi metodami. Pierwszą jest kod, który możemy dostać SMS-em lub mailem i razem z numerem PESEL ten kod pozwoli nam tę receptę odczytać. A drugą jest wydruk informacyjny, który przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o osobach starszych i tych, które nie chcą się przełączać na taki już w pełni elektroniczny tryb z SMS-em lub mailem. Ten wydruk wygląda właściwie tak samo jak zwykła recepta. Na tym wydruku jest kod kreskowy, farmaceuta ten kod skanuje i może receptę odczytać. Natomiast podstawowa zaleta e-recepty jest zachowana, ponieważ wszystkie informacje o wystawionych i zrealizowanych e-receptach trafiają do systemu i z tego systemu może je dojrzeć zarówno pacjent, jak i lekarz.
Czyli to tak naprawdę buduje nam historię naszego leczenia. Każdy lekarz, do którego pójdziemy, będzie mógł sprawdzić, co braliśmy w przeszłości?
Dokładnie tak. Oczywiście niezbędna będzie zgoda pacjenta, natomiast to jest bardzo duży zestaw informacji. Tak, żeby pokazać tego skalę, każdego dnia wydawanych jest w całej Polsce między 2 a 3 miliony leków, właśnie leków na receptę i dostęp do tych informacji przypisanych do konkretnych pacjentów będzie możliwy właśnie za pośrednictwem tego systemu. I on będzie dostępny po pierwsze dla lekarza, ale po drugie też dla pacjenta za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, które jest dostępne pod adresem pacjent.gov.pl.
Panie ministrze, bo my mówimy tutaj o teoretycznych rozwiązaniach, które wchodzą teraz w praktyce. Bardzo dobrze tak się dzieje, ale jeżeli porozmawiamy z polskim pacjentem, to on mniej będzie mówił o elektronicznym zwolnieniu, czy elektronicznej recepcie, czy kiedyś o elektronicznym skierowaniu, a spyta, kiedy przestanę czekać pół roku na wizytę u endokrynologa. Czy z punktu widzenia resortu jesteście w stanie coś zrobić i co robicie, żeby te kolejki się skracały? Czy te działania, o których pan mówi, związane między innymi z cyfryzacją służby zdrowia, czy one przyniosą jakikolwiek efekt, czy jesteśmy skazani na te kolejki?
Cyfryzacja pozwala nam lepiej zrozumieć system, natomiast w zakresie konkretnych działań, które mają na celu właśnie odpowiedzenie na te najpoważniejsze zgłaszane przez Polaków problemy, działamy dwutorowo. Po pierwsze, systematycznie, w bezprecedensowy sposób zwiększamy finansowanie systemu ochrony zdrowia.
Młodzi lekarze zawsze powiedzą nie dość szybko, panie ministrze.
No, panie redaktorze, no, trzeba, myślę, porównywać to z tym, jak to wyglądało za czasów naszych poprzedników. W tym roku po raz pierwszy przekraczamy 100 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Wzrost nakładów w toku kadencji Prawa i Sprawiedliwości wyniósł tyle, ile przez dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej. Co więcej, oprócz inwestycji w bieżący rozwój systemu, inwestujemy też w przyszłość, czyli inwestujemy po raz pierwszy od dziesięcioleci w rozwój kształcenia młodych lekarzy. Dlatego, że okazuje się, że przez wiele lat to było zaniedbane i w ciągu tych trzech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zwiększyć liczbę miejsc na kierunkach lekarskich o 50%. W zeszłym tygodniu zostało skierowane do konsultacji rozporządzenie ministra zdrowia, które zwiększa o kolejne 300 miejsc liczbę młodych lekarzy, którzy rozpoczną kształcenie. Efekty tych zmian będziemy widzieli tak naprawdę realnie dla systemu po kilku, nawet może 10 latach. Natomiast jeżeli my dzisiaj na tę inwestycję się nie zdecydujemy, to w przyszłości sytuacja demograficzna wśród lekarzy będzie prawdziwym problemem.
Ale panie ministrze, pan mówi 10 lat, że zobaczymy efekty tych działań. A co zrobić, żeby skrócić kolejki tu i teraz? Ja wiem, że nie da się pstryknąć, uczynić cudu nad kolejkami do specjalistów, ale może jest prostsza metoda związana z rejestracją, z chodzeniem, może nie wszystko powinien robić specjalista? Bo jeżeli popatrzymy na ocenę systemu opieki zdrowia, to jest największa bolączka dla Polaków. Co robić?
Tak jak mówiłem, działaniem na tu i teraz jest właśnie zwiększenie finansowania. I kilka tygodni temu Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach nowelizacji planu finansowego otrzymał dodatkowe ponad 4 miliardy złotych właśnie na skracanie kolejek. To pozwoliło na to, że od 1 kwietnia bezlimitowo finansowane są zabiegi usunięcia zaćmy oraz diagnostyki obrazowej, czyli tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, czyli takich dwóch badań, które są przydatne na przykład podczas diagnostyki onkologicznej. Ten wzrost finansowania, właśnie wprowadzenie tej formuły bezlimitowej, to jest w naszej ocenie dobry kierunek i właśnie wraz ze wzrostem finansowania gwarantowanym przez tak zwaną ustawę 6%, która zwiąże wydatki na ochronę zdrowia z wzrostem PKB i doprowadzi do wzrostu udziału wydatków na zdrowie o 1/3, my będziemy kierowali właśnie kolejne środki na skracanie kolejek do kolejnych zakresów środków.
W praktyce efekty kiedy zobaczymy?
Efekty tego zwiększenia finansowania widać już dzisiaj. Z informacji od szpitali wiemy, że rejestratorzy obdzwaniają pacjentów, zapraszają ich na wcześniejsze terminy. Znacznie przyspiesza się jakby czas, znacznie skraca się czas oczekiwania na te wybrane świadczenia. Natomiast wraz z rozwojem sytuacji będziemy też dodawali kolejne zakresy. Przy czym, tak jak mówiłem, w niektórych przypadkach barierą jest właśnie ten brak specjalistów. I tego braku oczywiście
nie przeskoczy się od razu, tak?
Rozwiązać od razu. Natomiast patrząc w przyszłość, patrząc perspektywicznie, pomimo bardzo dużych kosztów, bo wykształcenie młodego lekarza to jest wydatek rzędu 500 000 zł, czyli to zwiększenie na przykład o 2000 liczby młodych lekarzy, to jest w toku ich kształcenia koszt 1 000 000 zł. I my te miliardy kolejne będziemy każdego roku dokładali do systemu, bo patrzymy nie tylko na dziś, nie tylko na tu i teraz, ale także na przyszłość.
No to miejmy nadzieję, że te kolejki będziemy coraz krótsze widzieli już wkrótce. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Gdańsk.
Dziękuję bardzo.